witam Państwa. Dzisiaj jest 28 grudnia 2009 roku. Nagrywamy 44. odcinek podcastu Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski, dzisiaj razem ze mną nagrywa
Paweł Wielgus. Witam Państwa po dość długiej przerwie.
Paweł, nie było Cię z 2 miesiące.
Poważnie?
Nie pamiętam tego. No długo dało
się. Już zapomniałem, jak to się robi, to mam do tego sitka tutaj mówić.
Tak, do tego, no, umowy do sitka. Dobrze, proszę Państwa, mamy ostatni odcinek w starym roku. Dzisiaj mamy no, kilka spraw naszych stowarzyszeniowych, takich, czym się dawno nie mieliśmy żadnych spraw takich, czym aktualnie się zajmujemy, to dzisiaj postaramy się to nadrobić. Dzisiaj będziemy mówili z takich rzeczy, jeżeli chodzi, nazywając spółki po imieniu, o WSIP-ie i o Ginorossi. Tak, kilka tutaj sztuczek, no nie wiem, prawnych, tak? Kilka, chcemy zwrócić Państwu uwagę na kilka rzeczy, które w tych spółkach się dzieją, a które mogą mieć wpływ na sytuację inwestorów indywidualnych.
Upraszczając sprawę w przypadku WSIP-u, jak można coś zrobić lepiej, a w przypadku Ginorossi, jak czegoś nie wolno zrobić.
Tak. Dobrze, zanim do tego przejdziemy, to powiedzmy kilka spraw organizacyjnych. Aha, bo tak, dzisiaj będziemy ogłaszali wyniki konkursu giełdowego. To wyniki losowania pod koniec odcinka i tam jeszcze kilka spraw technicznych związanych z tym konkursem. Także poczekajcie Państwo na koniec odcinka i mam nadzieję, że kilku osobom no, dołożymy troszkę radości do ich prezentu świątecznego.
Taki spóźniony prezent świąteczny,
tak, tuż po... Widziałem tyle, że przerwa a propos prezentów świątecznych, jakie są sztuczki socjotechniczne stosowane przez różne firmy. Najpierw przed świętami przychodzą maile, kup coś tam na święta, tu i tu. Tak, kup coś tam i tak dalej. Teraz po świętach przychodzą maile, nie było czegoś tam pod choinką, idź i sobie kup, także... To tak a propos. Dobra, mamy z rzeczy takich dziwnych, znaczy nie dziwnych, nie wiem czy Państwo się orientują, u nas na stronie jest cały czas taka ankieta dla inwestorów indywidualnych, którzy chcą brać udział w ofertach private placement na New Connectie. Jak Państwo wiedzą, no, oferty w trybie private placement no, nie są ogłaszane nie wiem, publicznie w środkach masowego przekazu, gdyż to była wtedy oferta publiczna, tylko skierowana do wąskiej grupy do maksymalnie 99 inwestorów. Na naszej stronie można zapisywać się do baz danych, którą my współpracujemy z autoryzowanymi doradcami i w ich imieniu wysyłamy do Państwa no, informacje o zbliżających się ofertach private placement. To taka baza istnieje już od dawna i wiem, że to autoryzowani doradcy korzystają z tego i Państwo no, też czasami zdarza się Państwu zapisać na jakieś akcje właśnie dzięki temu no, naszemu kontaktowi. To i teraz uruchomiliśmy taką komplementarną bazę do tego, a więc jest to oferta inwestycji w obligacje korporacyjne. Sposób zapisywania się jest analogiczny, jest bardzo podobny do tego zapisywania się w trybie private placement, bo też nie może zapisać na to więcej niż 99 inwestorów. Także jeżeli ktoś z Państwa chciałby, interesuje się inwestycjami w obligacje, ale nie w obligacje Skarbu Państwa, tylko inwestycjami w obligacje spółek, to jest u nas na stronie powstała baza danych, można się tam zapisywać, że ktoś jest tym zainteresowany, jeżeli jakieś spółki, a mamy już, no, uruchomiliśmy tę bazę, bo mamy pierwsze sygnały od spółek giełdowych, które chciałyby finansować się za pomocą obligacji korporacyjnych, że chcą takie informacje do inwestorów indywidualnych puścić. Oczywiście nie mogą tego puścić na przykład na swojej stronie internetowej bądź w naszym newsletterze, gdyż, no, tak jak mówiłem, nie może być to informacja kierowana do więcej niż 99 inwestorów. Jeżeli Państwo są zainteresowani otrzymywaniem takich informacji o tym, że jakaś spółka będzie finansowała się obligacjami korporacyjnymi, być może Państwo chcą w tym uczestniczyć, to jest na naszej stronie taka baza, do której można się zapisać. No i to aha, jeszcze teraz tak. Cały czas przypominam, że mamy takie dwa dosyć nowoczesne kanały informacyjne, takie dwa mikroblogi. W pierwszej misji mamy konto na Blipie, jest adres si.blip.pl. Tam ostatnio podłączyłem do tego kanał RSS, więc osoby niektóre mogą myśleć, że to automat wysyła. Tak, wysyła automat, ale ja także tam osobiście czasami piszę jakieś informacje. Przypominam o konkursie giełdowym, który właśnie był ogłoszony 2 tygodnie temu. Także zachęcam do kontaktu. O, mam przyjemność korespondować z osobą, która prowadzi Blipa Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Aviva Commercial Union przez Blipa. Także jeżeli ktoś chciałby mieć taki bezpośredni kontakt do nas, niech nas doda do obserwowanych, niż no, dodatkowy kanał informacyjny, jeżeli ktoś chce się szybko czegoś dowiedzieć. No i mamy konto na Facebooku. Adres jest www.facebook.com/inwestorzy. też, także jeżeli ktoś szybko chce się dowiadywać niektórych rzeczy, to te dwie metody.
Rozumiem, że to nasze konto na Facebooku, ono ma taką pełną facebookową funkcjonalność.
Tak, jak najbardziej.
Użytkownik Facebooka mamy prawo do tych wszystkich aplikacji, do których mają dostęp inni.
Tak, ale nie gramy. Tam jest taka gra Farmville, to nie gramy.
No chciałem zapytać, czy gramy w farmę. Może,
nie gramy.
Może tutaj spróbujemy. Bardzo wielu moich znajomych gra w farmę.
Wiesz co, ja dostaję regularnie zaproszenia do tego, by grać w farmę.
Tak, mają mnóstwo sąsiadów, ja się zastanawiam jak...
Ale ja perfidnie nie przyjmuję tych zaproszeń, bo wiem, że dam się wciągnąć i to mi zajmie dużo czasu. Bo wiem,
ja bardzo widziałem naprawdę fantastyczne farmy, zastanawiam się...
A ty grasz czasu...
Nie gra. Moja żona gra.
Aha, rozumiem.
Ale jedna rzecz mnie zastanawia, bo moja żona ma kilkudziesięciu sąsiadów. Zastanawiam się, jak na dwuwymiarowym polu można mieć kilkudziesięciu sąsiadów. Czy rozumiem koncepcję takiego wirtualnego świata, w którym można mieć wielu sąsiadów, niż wynikałoby to z takich rozważań czysto geometrycznych, ale jednak...
Ale co, żeby sugerujesz, żebyśmy na naszym koncie na Facebooku zagrali w farmę?
Myślę, że powinniśmy. Znaczy tam jest ten problem, że trzeba systematycznie zaglądać, bo się kapusta zgnije albo coś.
Aha, no dobrze, to wiesz co, Pawle...
Pomyślisz.
Umówmy się, że pomysł ciekawy, tak w ramach żartów, to proszę. Aha, i na sam koniec, już Paweł przypomni, żebyśmy nie zapomnieli o tym, to samo już jak po konkursie rozlosujemy konkurs, to będzie żart noworoczny. Będziemy mówić o żarcie noworocznym.
Dobra.
Także dawno nie było żadnego żartu, dowcipów nie opowiadaliśmy. Ponieważ na samym początku opowiadaliśmy dowcipy. Mm-hmm. Jakoś tam później, nie wiem, zapomnieliśmy.
Może nie było żadnych, nie było.
Albo żadnych celnych takich dowcipów giełdowych nie było. To teraz mamy, powiem tak, żart giełdowy, noworoczny jak cholera.
No dobra.
Nie da się ukryć. Dobra, to przejdźmy może do tych naszych ciekawych spraw, jeżeli chodzi o sprawy te właśnie rynkowe, tak? Powiedziałbym rynkowo-prawne, które mogą, które dotyczą, tak? Jakichś tam spraw inwestorów indywidualnych. Pierwsza to wiem, że to jest wezwanie na WSIP.
Tak, tutaj co tam się prosimy dzieje? O uwagę wszystkich akcjonariuszy WSIP-u, a w szczególności te osoby, które będą odpowiadały na jedno z dwóch ogłoszonych wezwań na akcje WSIP-u. Jest jedno wezwanie ogłoszone przez inwestora na 100% akcji i jest drugie wezwanie ogłoszone przez całą spółkę i to jest wezwanie na akcje i te akcje skupione przez spółkę zostaną w przyszłości umorzone.
A w jakim celu? To jest po prostu zwykły buyback? Czy
tak,
to jest jakiś tam program
buyback,
menedżerski? Czy...
To jest buyback w drodze wezwania. Oczywiście buyback można robić na giełdzie, tak? Mhm. Tylko że już od bardzo długiego czasu toczą się w literaturze i na łamach prasy dyskusje na temat właśnie buybacku takiego tradycyjnego, to znaczy polegającego na kupowaniu akcji na giełdzie. Chodzi generalnie o to, że oddanie czy sprzedaż akcji w celu umorzenia tych akcji traktowany jest z prawnego punktu widzenia dokładnie tak samo jak udział w zyskach osób prawnych, czyli tak samo jak dywidenda. Mhm. Oznacza to, że podatnikiem jako inwestor jesteś ty, ale płatnikiem jest spółka. Zwróć uwagę, że jak dostajesz dywidendę, to dostajesz dywidendę netto.
Tak, już po podatku.
Podatek jest odprowadzony automatycznie. To oznacza również, że nie można zysków z dywidendy bilansować z pozostałymi zyskami i stratami osiągniętymi ze sprzedaży
na giełdzie,
na przykład tak, akcji czy kontraktów. Mhm. Dokładnie taka sama sytuacja jest w przypadku sprzedaży akcji w celu umorzenia. No i teraz jeśli spółka kupuje akcję bezpośrednio na giełdzie, to tak naprawdę nie wie od kogo kupiła. Skoro nie wie od kogo kupiła, to tym bardziej nie wie po jakim koszcie te papiery były nabyte.
Tak.
W związku z tym nie jest w stanie wywiązać się ze swojego obowiązku odprowadzenia podatku.
Czyli najpierw oni kupią te akcje,
tak.
Chwilę poczekają. A po czym sobie umorzą?
Robią wezwanie, bo jest to jedna z form jakby poradzenia sobie z tym problemem. Inną formą jest na przykład podpisanie umowy z jakimś podmiotem finansowym, na przykład bankiem, biurem maklerskim, tak żeby to najpierw ten bank skupił wszystkie akcje od inwestorów, następnie te akcje w jednej paczce są skupowane przez spółkę od tego biura maklerskiego i wtedy jest sytuacja prosta. Jest koszt nabycia takiego dużego pakietu akcji, jest... Tak, i spółka dokładnie wie, jaki podatek ma zapłacić.
A czekaj, tutaj troszkę nie rozumiem. To pierwsze, to wezwanie na WSIP, to jest przez inwestora niezwiązanego z WSIP-em.
Nie.
To on po prostu sobie kupić 100% WSIP-u. A kto to jest?
To jest spółka, która nazywa się, jeśli ja dobrze pamiętam, To jest spółka Pachoa Investments, spółka ZO. To jest spółka kontrolowana przez Advent International Corporation, spółkę zarządzającą grupą funduszy typu private equity.
Po prostu chcą sobie kupić w SIP. To jakby tak, nie ma nic wspólnego z żadnym umorzeniem akcji.
Tak, tak, dokładnie tak, dokładnie tak. No aha. I ta cena w tym wyzwaniu przeprowadzanym przez Advent jest troszeczkę niższa niż ta cena w wyzwaniu na skup akcji w celu umorzenia.
A czy, jak, nie wiesz, jakie tam pobudki są w SIP-u, żeby skupić te akcje własne? Dlaczego,
po co oni to robią? Akcjonariusze przegłosowali.
Trochę zmniejszenie free floatu.
Pytanie do akcjonariuszy. Być może że chodzi po prostu o możliwość wyjścia z inwestycji po odrobinie korzystniejszej cenie.
Mm-hmm. No w sumie.
Ale w sumie wróćmy może do
A dobra, bo tam jest meritum, tak, bo tam jest sztuczka.
Dlaczego pewna. My w ogóle o tym mówimy? To, że inwestorzy są podatnikami, natomiast spółka jest płatnikiem, rodzi pewne bardzo poważne dla inwestorów konsekwencje. W sytuacji, kiedy spółka nabywa te papiery od inwestorów, to tak naprawdę każdy inwestor mógłby przynieść również zaświadczenie ze swojego biura bądź domu maklerskiego o tym, po jakiej cenie te akcje nabył. W związku z tym jest technicznie dość łatwo policzyć, jaki dana osoba, jeśli w ogóle osiąga zysk, to jaki ten zysk jest. I jest możliwość policzenia podatku PLK, odprowadzenia tego podatku przez spółkę w odpowiedniej wysokości, żeby sprawę zamknąć.
Znaczy, bo teraz jeszcze raz powtórzmy, to jest tak, że spółka odprowadza ten podatek, ale przyjmuje koszt nabycia zero.
Dokładnie, tak, znaczy, dokładnie jest... tak robi SIP. Dokładnie tak robi SIP.
Wszyscy tak robią.
Podkreślmy, że tak robią wszyscy. Jest to na pewno, to znaczy, no, powiedzmy, że kupuję papiery po 14 zł, sprzedaję po 17,75 brutto.
Czyli 3,75 zysku.
3,75 brutto, natomiast dostaję na swoje konto jakby kwotę netto od tego 17,75, czyli... To wynika
czyli
z
całe 7, oni robią tak, że całe 17,75 razy 0,19 to 0,19 odrzucę. No i dostaje 0,81 tej kwoty.
Innymi słowy, chodzi o to, że spółka, skupując od nas akcje, ustala koszty nabycia papierów na zero, a więc my jako inwestorzy płacimy podatek nie od zysku, tylko od przychodu. To... Oczywiście my mamy możliwość jako inwestorzy, żeby te pieniądze odzyskać. Należy złożyć stosowne pisma do właściwego urzędu skarbowego.
A to do właściwego, czyli do swojego?
Nie, to właśnie. Jest tam, gdzie spółka płaci podatek, czyli mazowiecki. No i te pieniądze są oczywiście do odzyskania, ale to wymaga uwagi. Wymaga uwagi i wymaga nawet sporządzenia jakiegoś tam pisma, skontaktowania się z urzędem skarbowym, tak? Więc trzeba sobie troszeczkę zadbać o to, żeby te pieniądze odzyskać.
100 akcji tego w SIP-u, czyli za tam jakąś resztkę, to czasami koszty takiego postępowania, uwagi.
Rzeczywiście. Tutaj kwestia tak, nasz czas spędzony przy papierach również kosztuje.
Ja rozumiem, dlaczego spółki tak robią, tak? Przy tego typu wezwaniach, no bo to jest tak, jak sobie chciałbyś to wyobrazić, że ktoś jakieś biuro maklerskie, tak, w tym przypadku Bank Zachodni, tak, w imieniu spółki robi to wezwanie, no i jak wyobrażasz sobie to, że inwestor przynosi, który odpowiada na to wezwanie, przynosi dokument.
Tak, to właśnie, i tak muszę zablokować papiery pod wezwanie.
No tak, no i?
Biorę świadectwo depozytowe ze swojego biura maklerskiego. No i? Zanoszę do domu.
Przepraszam, to się ręcznie odbywa? Chcąc odpowiedzieć na wezwanie, muszę, jak ktoś nie ma biura maklerskiego Banku Zachodniego, to wsiada w pociąg i jedzie, tak?
To znaczy, no oczywiście domy maklerskie Banku Zachodniego są rozsiane po całej Polsce.
No wiesz co, my jesteśmy przyzwyczajeni tutaj z naszego wrocławskiego punktu widzenia, ale ktoś jest w Suwałkach.
Ale masz rację, teoretycznie jest tak, że to znaczy oczywiście można to załatwić korespondencyjnie i wiem, że bardzo wiele domów maklerskich obsługujących rachunki ułatwia całą tą procedurę. To znaczy można zadzwonić i wydać dyspozycję, tak, odpowiadam na takie wezwanie i oni to załatwiają jakby w naszym imieniu.
Dobra, ale jak chciałbyś, żeby to technicznie wyglądało, żeby ten podatek był policzony właściwie? Dobra, biorę to świadectwo depozytowe, blokuję akcję pod wezwanie.
Tak.
I do tego
świadectwa, bo samo świadectwo depozytowe nie zawiera informacji o koszcie
nabycia. Właśnie, no i?
Więc biorę do tego dodatkowe zaświadczenie, czyli tak naprawdę poświadczony za zgodność z oryginałem albo w ogóle pieczątkami domu maklerskiego, biura maklerskiego, fragment mojego rachunku, historii z mojego rachunku, na podstawie którego można odtworzyć koszt nabycia papierów. Bądź też dom maklerski wyraźnie wystawia zaświadczenie.
Jaki jest średni koszt nabycia.
Narządzanie klienta, jaki jest koszt nabycia.
Bo wiesz co, bo to nie jest tak łatwo policzyć, tak? Bo jeżeli powiem tak, ktoś kupił, nie wiem, pół roku temu 100 akcji w SIP-u i po prostu je ma i nic się więcej nie działo, no to jest okej. Okay. Bardzo prosto się policzyć. Ale wiesz, jak ktoś jest aktywnym inwestorem, tak kupował, sprzedawał, tam dużo, wiesz, te ilości się nie zgadzały, na podstawie historii to jest ciężko policzyć.
Na podstawie historii
jest to FIFO, ciężko. Okej, okay, tak, można usiąść i liczyć, tylko że...
Tak, masz rację, jest to jakiś problem techniczny. Natomiast ten ostatni etap, on musi być do odtworzenia, dlatego że on jest odtwarzany w rzeczywistości, bo na podstawie właśnie tych informacji wystawiane są PIT 8C.
Tak, nie, ja wiem, że biuro maklerskie wewnątrz u siebie to liczy, tak? No bo tak. I musi liczyć automatem, nikt tego ręcznie nie liczy, no bo to są przecież setki tysiące PIT-ów 8C, to mówisz, no wystawiane po końcu roku, więc tylko zastanawiam się właśnie, jak to wiesz. Bo nie może być czegoś takiego, że powiedzmy biuro maklerskie wystawia, że albo inwestor wręcz przynosi historię rachunku, że on tutaj nabył pół roku temu akcję po tam 15 zł, bo w międzyczasie mógł to sprzedać, kupić, wiesz, kilka razy. No, i tak naprawdę średni musi być ja wyrażone będę... tak, że tak jak mówisz, że blokuje się te 100 akcji i jest obok zapis, że średni koszt nabycia tych 100 akcji jest tam tyle i tyle, prawda?
To... No, ja będę ripostował, że da się to na pewno odtworzyć, bo jest to odtwarzane, to jest tylko kwestia prezentacji, odpowiedniej prezentacji tych danych.
Musi być, bo to mówię, inaczej nie szłoby PIT-u wystawić.
Dlaczego w ogóle, Michale, ja się tą sprawą zainteresowałem? Bo jakby w tym raporcie bieżącym w SIP-u zwróciło moją uwagę właśnie to, że było napisane cena w wezwaniu 17,75 brutto. Zacząłem się zastanawiać, skąd...
Co słowo brutto?
To znaczy słowo brutto. No i tutaj okazało się, że oczywiście tą kwotę brutto dostaną na przykład podmioty czy akcjonariusze, którzy są podmiotami zagranicznymi. Tak, oni nie płacą u nas podatku Belgii.
Oni sobie u siebie płacą bądź nie płacą, w zależności od tego, jakie mają regulacje. Tak?
Otóż to. I to, moim zdaniem to jest delikatna, że tak powiem, nadinterpretacja przepisu. To znaczy... To, co robi FSIP i to, co robi Bank Zachodni w tym przypadku, tak jak wcześniej podkreśliłeś, jest to pewna praktyka rynkowa. Natomiast my wielokrotnie przecieraliśmy szlaki. Ja się będę upierał, że to, że coś wszyscy robią i powtarzają, to wcale nie znaczy, że to jest tak, jak być powinno.
A to wiem, bo to mi mówiłeś, że pracownicy Banku Zachodniego mówili, co się pan czepia. Że wszyscy tak robią.
To nie dosłownie, tak? Ale generalnie taki był wydźwięk z tej rozmowy. No ja powiem szczerze, że spróbuję jednak powalczyć o to, żeby udowodnić i pokazać,
no bo patrz, to jest,
że no, jednak racja. Jest to nadinterpretacja.
Ja się nie chodzi o nadinterpretację, ale to jest, powiedziałbym, później, szczególnie dla osób, które mają tych akcji za bardzo mało pieniędzy, tak? Za mało pieniążków, straszna, że tak powiem... No niedogodność.
Na pewno jak ktoś, w przypadku, jeśli tak, w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z dużymi kwotami, no to na pewno są one warte zachodu, więc ktoś
się
z śmiechem na twarzy napisze do Urzędu Skarbowego, żeby odzyskać swoje na przykład kilka tysięcy złotych.
Że ktoś ma te akcje za 500 zł, no to...
Dokładnie, to mogą być niewielkie kwoty i tutaj tak koszty pracy nad całą tą sprawą będą dość istotne. No ale z drugiej strony ja nie widzę powodów, dla których ktoś miałby rezygnować z kilkudziesięciu czy kilkuset złotych dodatkowo.
Rozumiem, ale wiesz co, bo to wydaje mi się, że to będzie proste, bo skoro i tak ktoś idzie do swojego biura maklerskiego i tak po te świadectwo depozytowe, to hurtem mógłby odbierać dokument, jaka jest średnia cena nabycia.
Oczywiście, że tak.
Skoro to ja powiem ci, nie też, odbywa jakoś tam gdybym bardzo miał, automatycznie.
Gdybym, wiesz, bo to jest tak, że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, prawda? Ja jestem od tego, żeby dbać o interesy inwestorów indywidualnych i będę walczył o to, żeby tą sytuację zmienić. Gdybym pracował w domu maklerskim albo był pracownikiem jakiejś spółki, która ogłasza wezwanie, to oczywiście taka sytuacja byłaby mi na rękę. No z prostego powodu, tak? Bo to jakby wygenerowanie tych wszystkich dokumentów, przyjęcie ich, rozliczenie podatku indywidualnie dla każdego inwestora odpowiadającego na wezwanie, to są dalej dodatkowe koszty po stronie spółki.
Tak? Ale wiesz, koszty, tak naprawdę to jest sporo pracy załatwia inwestor, bo to on jakby przynosi ten dokument, gdzie jest wyliczona średnia cena nabycia. No albo nie przynosi, jak spółka, jak akcje ma więcej, powiedzmy sobie, niż ileś tam, powiedzmy, 5 lat.
Dokładnie.
To co, to nie wiem, co wtedy, to po jego stronie ciągle.
No właśnie, tutaj jeśli ktoś ma akcje kupione roku, przed 2004 rokiem, to...
Po pierwsze może są zwolnione z podatku, a po drugie może nie mieć dokumentu na to, że on kupił przed 2004 rokiem.
Znaczy tutaj z tym zwolnieniem z podatku to też proszę pamiętać, że tu są dwa elementy niezbędne. Trzeba móc czy musieć udowodnić, czy móc udowodnić, że akcje były kupione przed 2004 rokiem i to się z reguły daje zrobić jeszcze na chwilę obecną, dlatego że w tej chwili biura maklerskie i domy maklerskie są w stanie cofnąć się do początku 2005 roku. Jeśli ja mam na rachunku akcję spółki X, tak, a od 1 stycznia 2005 roku nie handlowałem tymi akcjami, to znaczy, że zostały nabyte przed 2000...
Nie, to chyba tak nie działa z tego, co
źle się, tak, to musisz... źle policzyłem, znaczy jeden rok jakby tutaj dodałem.
Tak, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że ty nie możesz pokazać, że ty po prostu skoro miałeś się w momencie, kiedy to wiesz, przed wprowadzeniem podatku, a w międzyczasie nie handlowałeś, to są zwolnione, bo to wiesz, tam mogłeś otrzymać jakieś tam akcje jako akcje pracownicze.
No ale to jest właśnie ten drugi element. Ten drugi element polega na tym, że musimy udowodnić, że akcje zostały nabyte bądź na rynku regulowanym, bądź w obrocie publicznym.
Mhm. No, i, to się może, jeżeli ktoś nie ma prywatnych, że powiem, wydruków.
Ja mam w tej chwili taki bardzo ciekawy przypadek, którym się zajmuję. Jeden z członków stowarzyszenia ma problem natury podatkowej, dlatego że w 2008 albo 2009 roku, już nie pamiętam, sprzedał akcję KGHM-u, który kupił w IPO w 1997 roku. No i oczywiście Urząd Skarbowy chce podatek od przychodu. Inwestor twierdzi, że kupił akcję w IPO przed podatkiem Belki, powinien być od podatku zwolniony, tylko że on dokumentów nie ma. 5 lat minęło, domy i biura maklerskie przechowują dokumenty i wszystkie zlecenia przez 5 ostatnich lat. Jest to legalne działanie na mocy rozporządzenia ministra. No i jest to dość trudna sytuacja.
Zastanawiam się, dlaczego domy maklerskie nie trzymają tych dokumentów wszystkich. Przecież to nie trzyma się tylko, nie wiem, w segregatorach, w wielkich piwnicach, no, ale i tak pamiętaj, dalej. To trzyma się elektronicznie.
No pamiętaj, że kiedyś było tak, że nie wszystkie zlecenia były składane.
Nie, ja rozumiem, no, że były elektroniczne. Okej, że część ze starych czasów było składane w CDM PKO S.A. na tak różowych, bądź niebieskich karteczkach. No ale to i tak przecież to szło, później było wklepywane do jakiegoś systemu i to gdzieś tam jest. Rozumiem, że już nie jest, bo...
Wiesz co,
no,
powiem szczerze,
nie wiem, że to jest kwestia, no nie wiem, to jest kwestia trzymania tego danych elektronicznych, no to jest jakichś tam dysków twardych, jakichś dobrych serwerowni.
W moim odczuciu najprawdopodobniej jest.
Tylko, znaczy co jest?
Że te informacje są, w większości przypadków są, tylko...
Nikt nie kasuje.
Ponieważ
pracownicy
instytucji finansowych są na prawie, że tak powiem, w tej sytuacji, oni mogą powiedzieć, że tego nie ma i nie wykonują dodatkowej pracy. Nie muszą tego szukać, nie muszą tego odkopywać. No wiesz, mogą legalnie powiedzieć, czy nie.
No ja rozumiem, tylko że wiesz co, że tak jak ktoś patrzy na historię swojego rachunku, że jest 5 lat, może sobie wyszukać, co je, nie wiem, dlaczego jakiś informatyk nie przestawi tej daty początkowej szukania do rok 92 i już.
Może to jest kwestia też integracji systemów.
Nie wiem, to jest po prostu... Znam, ja wiem, tak, bo to niektóre biura się łączyły, tak, przychodziły i tak dalej, że te systemy się ciągle zmieniały.
Otóż to.
Te systemy, wiadomo, że dane z poprzedniego biura mogą nie być do końca łatwo, nie wiem, importowalne, tak? Nie mogą się dać łatwo zaimportować do nowych i tak dalej, no ale... No ciężko mi sobie wyobrazić, że, znaczy, tych, danych nie ma, szczerze, że tych danych nie ma i nie da rady ich wydobyć.
Hipotezę, Michale, że w chwili obecnej nie ma na rynku ani jednego biura i domu maklerskiego, który korzysta z tego samego systemu informatycznego, z którego korzystał w czasie IPO KGHM-u w 1997 roku.
To zapewne masz rację, bo to jednak jakby ktoś, ktoś korzystał z tego samego systemu informatycznego, no to byłoby, to znaczy, że to miałby jakieś prehistoryczne.
No tak.
System do notowań.
Tak, znaczy, że został trochę w tyle.
Troszkę został w tyle.
No, ale wracając do samego WSIP-u, to już tytułem zakończenia powiem, że taka sytuacja, ona jest po prostu wygodna. Wygodna dla wzywającego.
No pewnie.
Bo o nic się nie trzeba martwić.
Tak jest. 17,75, 19% podatku, do widzenia i martw się sam inwestorze. Znaczy to jakby też informacja dla Państwa, że Państwo trzymacie jakieś akcje i czuje się, że będziecie trzymali je długo, albo jesteście na stracie i chcecie troszkę poczekać, albo nie wiem, trzymacie pod dywidendę, no to trzeba mieć jakieś samemu sobie zarchiwizować dokumenty, że
oczywiście
gdzieś tam się je kupiło
i
mieć,
tak,
mieć je w swoim segregatorze.
Dokładnie tak.
Dobra, przejdźmy do drugiej tutaj spółki, którą chcemy mówić, Ginerosy.
A to ciekawa sprawa jest.
Bo tutaj jest, no nie wiem.
Ciekawa sprawa.
Znaczy, powrót do przeszłości.
Trochę tak, ciekawy jest raport bieżący numer 102 przez 2009 spółki Ginerosy. Nie jest długi, nie będę go tutaj odczytywał w całości, powiem tylko, co jest w nagłówku. W nagłówku jest napisane, że zarząd spółki informuje, że otrzymał od Rady Nadzorczej Ginerosy uchwałę z dnia 16 grudnia w sprawie zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne.
No i? To jeszcze no i to chyba jeszcze nic zdrożnego.
Nie, to jeszcze nic zdrożnego. No. Rzeczywiście kodeks spółek handlowych dopuszcza, chociaż zwracam też uwagę, że jakby standardem jest konwersja odwrotna.
A, raczej... tak?
Stare akcje imienne są konwertowane na akcje na okaziciela i rejestrowane w KDEP-ie właśnie po to, żeby można było nimi obracać. To z reguły zapowiada jakąś tam zmianę w strukturze akcjonariatu, wyjście z inwestycji i tak dalej. Natomiast ostatnie zdanie tego raportu jest dość interesujące. Z chwilą zamiany akcji z akcji na okaziciela na akcje imienne, akcje stają się uprzywilejowane co do głosu w stosunku 2:1.
No to jest niezgodne z prawem.
No tak, to tak w skrócie.
Tak w dużym skrócie.
Rozwijamy temat, czy kończymy?
No rozwijamy, ale to mi się tak kojarzy, tak, że jakąś tam nowelizacją kodeksu spółek handlowych, czy na to, co tu mówiłeś, znaczy, zamianą, tak? Jak kodeks handlowy zamienił nazwę na kodeks spółek handlowych, to nie ma czegoś takiego jak akcje uprzywilejowane.
W kodeksie handlowym uprzywilejowanie było maksymalnie, jeśli dobrze pamiętam, 5:1, tak?
Tak.
W kodeksie spółek handlowych jest 2:1, przy czym jest wyraźnie napisane, że uprzywilejowanie co do głosu nie dotyczy spółki publicznej. I teraz stanowisko doktryny zgromadzone bardzo pobieżnie, to jest kilkadziesiąt stron mądrych książek i tam przede wszystkim dyskutuje się problem tego typu, czy tej właśnie odwrotnej konwersji, czyli z akcji imiennych na akcje na okaziciela, czyli co na przykład spółka ma zrobić, jeśli istnieją akcje imienne i spółka wchodzi na giełdę, albo istnieją akcje imienne i spółka staje się spółką publiczną, ale nie notowaną. Albo co zrobić, jeśli akcje imienne mają przywilejowanie 4 bądź 5:1 i spółka wchodzi na giełdę. Mhm. Tak jakby w tą stronę. No tutaj jakby troszeczkę odbiegając od tematu, w tą drugą stronę, wszystkie stanowiska doktryny i moim zdaniem też literalne brzmienie wszystkich przepisów wskazuje, że nie można akcjonariuszy pozbawić prawa wykonywania takiego uprzywilejowanego prawa głosu. Czyli jeśli oni te akcje historycznie posiadają, imienne uprzywilejowane co do głosu, to nawet po wejściu na giełdę taka sytuacja się wciąż utrzymuje. Te akcje
Panie mecenasie Pawle, zadam takie pytanie. Czy teraz, ja z tobą, jakbyśmy sobie założyli spółkę akcyjną, czy możemy sobie, która nie jest żadną spółką publiczną, nic, czy możemy sobie te akcje uprzywilejować?
Nie.
Nie możemy.
Moim zdaniem nie można.
Teraz, w chwili obecnej, jakbyśmy sobie teraz, tu, dzisiaj, 28 grudnia założyli spółkę akcyjną, to nie...
Tak, możemy. Zakładamy spółkę akcyjną i możemy uprzywilejować te akcje. Bo możemy. Do momentu, aż to nie będzie spółka publiczna, to możemy.
I możemy ją wprowadzić na giełdę, jak są uprzywilejowane? Dalej?
Tak.
Wydawało mi się, to muszę się doczytać, że nie ma czegoś takiego jak już uprzywilejowania akcji.
A powiem ci szczerze, wiesz co, to Michale, tutaj poruszyłeś jakby jeszcze inny aspekt, bo myślę na bieżąco, tak? W tej chwili zupełnie nad tym aspektem się nie zastanawiałem. W sytuacji, kiedy uprzywilejowanie było nadane pod rządami kodeksu handlowego,
kodeks się zmienił, to obowiązuje
tak zwana ochrona praw nabytych.
Tak. To kojarzę, że to zostaje i to jest.
I na mocy artykułu 613 KSH te prawa są chronione, nabyte przed wejściem w życie KSH.
Ale pytanie, co mi jest, jak my dzisiaj byśmy założyli spółkę akcyjną?
Gdybyśmy dzisiaj założyli spółkę akcyjną, to na pewno możemy uprzywilejować akcje, dopóki spółka nie będzie publiczna.
A jakbyśmy ją chcieli prowadzić na giełdę?
Spółkę upubliczniamy, to pamiętaj, że jeszcze przed wprowadzeniem, tak, upubliczniamy spółkę, czyli dematerializujemy akcję, no to powiem szczerze, że nie ma tutaj przepisu chroniącego to uprzywilejowanie. Ochrona praw nabytych nie działa, nie ma żadnego powodu, żeby działała. I na gorąco powiem, że należałoby takie uprzywilejowanie znieść.
Dobra, a teraz jeżeli ktoś, bo tam jest, jeszcze raz powtórzę, jeżeli ktoś ma założoną spółkę akcyjną z dawien dawna, starym kodeksem handlowym i miał to uprzywilejowanie, to dalej je ma.
Znam
takie spółki jeszcze kilka.
Ja też znam, mnóstwo jest takich spółek.
Jeszcze, które zostały uprzywilejowane.
Z 10% pewnie spółek notowanych.
Ma jeszcze jakieś uprzywilejowania.
Tak.
Teraz już ciężko, a teraz, a ta zamiana tutaj...
W rosji jest w ten sposób, że...
Jeszcze raz powiedz, jak to się ma odbyć, bo to jakieś
ma odbyć się w ten sposób, że z chwilą zamiany akcji na...
Z okaziciela
na akcje imienne i to powiedzmy tak otwarcie jest dozwolone, jest legalne, można tak zrobić.
Oni nie będą mogli handlować nimi na giełdzie, to jest taka konsekwencja.
Tak.
Bo one nie będą tak. Na okaziciela, to nie będą ich sprzedać.
I chcą te akcje uprzywilejować co do głosu. co przeczy tej zasadzie, że spółka publiczna nie może mieć akcji uprzywilejowanych co do głosu, co też jest bardzo krzywdzące. Zobacz, Michale, że gdyby dla pozostałych akcjonariuszy, było to możliwe.
Tak, nie zmienia się stan posiadania, nikt nie kupił, nikt nie sprzedał, a nagle ktoś ma więcej głosów na
walnego, a nagle ktoś. No,
ma więcej głosów na walnym.
W dość istotny sposób zwiększa swoje zaangażowanie na walnym zgromadzeniu. Jest to absolutnie sprzeczne z zasadą równego traktowania akcjonariuszy w spółce publicznej, która również została literalnie zapisana w kodeksie spółek handlowych. No i jest to ciekawa sprawa. Czekamy tylko na finalną opinię tutaj.
Kiedy to się ma stać? Jakie to są jakieś kalendarium?
No nie ma kalendarium. Nie ma kalendarium.
Czekaj, zarząd Gino Rossi informuje i tak dalej, zniosłem w sprawie zmiany akcji na określone akcje imienne. To może się stało. Może z chwilą, tam decyzji rady nadzorczej.
Nie, to na pewno tak nie jest.
Nie, to nie, bo tam.
Nie, rada nadzorcza, chociażby dlatego, że rada nadzorcza nie ma uprawnień do reprezentacji spółki.
Mhm. Tak. Znaczy nie rozumiem, że teraz musi się ta konwersja w KDPW odbyć.
Zarząd musi to wszystko jasne i z giełdą, i z KDP-em pozałatwiać. Więc to nie tak szybko, ale na pewno myślę, że tutaj podyskutujemy odrobinę ze spółką.
No właśnie, no bo to ciekawe, co teraz.
To można by powiedzieć, że dobra, moglibyśmy na to machnąć ręką, ale to jest znowu kolejny, w moim zdaniem, precedensowy przypadek. No, my nie mamy innego wyjścia, musimy się zająć.
Nie, ale to jest
wiele
wiesz, co, no, bo to jest.
Przykładów takich działań.
Ja zgaduję, przepraszam cię, że zgaduję, nie znam struktury akcjonariatu Gino Rossi, że osoby, które no, tak sobie zrobią, tak, czyli. No mam wymienione z imienia nazwiska.
Tak,
tak,
do raportu bieżącego
tak, zakładam, że to są jacyś dominujący akcjonariusze w Gino Rossi i jakby to nic nie zmienia, bo tak będą mieli większą władzę w tej spółce, jeszcze większą władzę w tej spółce, ale no to generalnie niedobrze jest, bo ktoś może mieć na przykład, może być jakieś, mogą mieć, trzeba by sprawdzić, że nie mają procent tutaj panowie no, jakby, wymienieni z nazwiska.
Ja powiem tylko tyle, jakby to przeszło, to spodziewam się tak naprawdę tego typu, dopóki się kontroluje Radę Nadzorczą, tak? A dochodzi, czy szykuje się jakaś sytuacja konfliktowa, a mamy takich spółek dużo, to tego typu mechanizm, tego typu działanie.
We wszystkich spółkach, gdzie dominujący akcjonariusz ma powiedzmy sobie 30 parę procent.
I tutaj można by.
Wtedy 30 parę procent, pyk, zamienia sobie, ma dalej 30 parę procent kapitału, ale już powyżej 50% głosów na walne. Tak, bo jak ktoś ma powyżej 50% głosów na walne, to mu wszystko jedno.
Tak,
bo on tam robi na tym walnym, co sobie chce.
Oczywiście tutaj jakby tak? Też trzeba mieć na uwadze przepisy o wezwaniach i o przekroczeniu progów.
No tak, tak, ale powiedzmy, że ma dzisiaj jakiś akcjonariusz ma 55%, nie? I koniec. A jak ktoś ma 30%, no to zawsze może musi, i tam dużo free floatu jest, powiedzmy. Wiesz, sobie, zawsze może pojawić się akcjonariusz, który zechce skupywać te brakujące 70%.
Tak. Też są na przykład spółki, gdzie są konflikty pomiędzy akcjonariuszami, z których każdy ma około 20%, 20 parę. No i teraz szuka się akcji. Można akcje kupować na rynku, ale to wiadomo zawsze
grozi przekroczeniem progu,
wywindowania cen. Szuka się gdzieś dużych inwestorów innych, którzy mogliby te akcje odsprzedać. I gdyby ten mechanizm, który tutaj Rada Nadzorcza Gino Rossi zaproponowała, gdyby ten mechanizm został zalegalizowany, to mielibyśmy tak naprawdę kolejny mechanizm, który no, byłby przedmiotem. No, mógłby służyć do szantażu korporacyjnego. Mm-hmm. Tak powiem dość mocno, ale to do tego mogłoby się sprowadzić. Nie,
No bardzo mi się to nie podoba, bo jeżeli to jeszcze przejdzie na podstawie, to żadne walne się chyba z tego co widzę na podstawie tego raportu nie będzie wypowiadało na ten temat.
Nie będzie, ale tutaj też jest legalne działanie, bo kodeks spółek handlowych mówi, że konwersja akcji w jedną, w drugą stronę odbywa się na żądanie czy na wniosek akcjonariusza. Mm-hmm.
No tak, to że okej, to czasem mogę przekonwertować akcję, no to moja broszka, tak?
Ale tak,
to,
oczywiście.
Ale ta zamiana i uprzywilejowanie jednocześnie, no to jest już. No nie podoba mi się to. Możemy to jakoś zaskarżyć. Mamy jakąś mamy coś Gino Rossi, chociaż akcję.
To jakby tak, oczywiście.
Dobrze.
Ale tutaj no jakby to jeszcze jest nie ten moment. To na pewno musimy uzyskać stanowisko zarządu spółki. Niech on się na ten temat wypowie i dalej będziemy się zastanawiać, co z tym zrobić.
No to w każdym razie nie podoba mi się. Jak już sobie uświadomiłem...
Tak, tak, jaka jest moc takiego narzędzia.
Tak, jak jest, że to jest ten precedens. No we wszystkich takich przypadkach, że ktoś ma 30% akcji, jest dużo free floatu, to sobie zrobi coś takiego. Mm-hmm. I koniec.
Dokładnie.
I już jest super, nie? Albo jeszcze ma 50 parę procent, sprzeda 20%, zarobi trochę pieniędzy, a resztę sobie uprzywileje go 2-1, żeby no, siły na walnym nie tracić.
Otóż to.
O, na przykład w ten sposób.
Otóż prawda? To.
Dobrze, no ciekawa sprawa. Dobrze, to co, Pawle, przejdźmy do ostatniego punktu. Nie, przepraszam, do przedostatniego, przed żartem noworocznym punktu, czyli ogłoszenie wyników konkursu. Przyszło prawie 70 odpowiedzi. Nie wiem, Paweł, znasz, pamiętasz, jakie było pytanie?
Nie pamiętam.
To ci przypomnę. Dwa tygodnie temu miałem przyjemność gościć na giełdzie, gdzie razem tutaj z Jarkiem Ziemcem, Krzysztofem Mejszutowiczem, pracownikami giełdy, którzy zajmują się między innymi opcjami. Mieliśmy podcast o opcjach, ogłosiliśmy konkurs, w którym było pytanie, jakie jest oznaczenie wrześniowej opcji kupna, czyli opcji, która wygasa we wrześniu i jest to opcja kupna. Tam to się rozróżnia w zależności literkami. Jest generalnie 8 literek i tutaj prawidłową odpowiedzią była literka I. Czyli jak będzie opcja OW20.0i, to będzie znaczyło, że to jest opcja na WIG20. 0 to jest ostatnia cyferka roku, w którym 2010, a I oznacza, że jest to opcja kupna. Może też opcja sprzedaży będzie miała inne oznaczenie. I kolejne 3 cyfry to jest po obcięciu jednego zera kurs wygaśnięcia tej opcji. Przyszło blisko 70 odpowiedzi, wszystkie są prawidłowe.
To znaczy, że pytanie nie było trudne.
No nie było trudne, ale to też chyba nie chcieliśmy, żeby było trudne, tylko chcieliśmy zainteresować.
Kto wygrał konkurs?
Zaś powiem tylko jeszcze zanim co, to troszkę pozwolę sobie na kilka zdań takich tutaj do naszych osób, które odpowiadają. Drodzy Państwo, jeżeli ktoś wysyła mi odpowiedź i wysyła z maila, którym nie miał imienia nazwiska, tylko jest taki jakiś dziwny mail i nie podpisuje się, no to ten, nie ukrywam, traci swoją szansę w losowaniu, bo już takie osoby nie bierzemy pod uwagę. Więc bardzo proszę, jeżeli ktoś na przyszłość, jeżeli ktoś chce brać udział w naszych konkursach, chce brać udział w losowaniu, to niech się podpisze. Taka moja drobna uwaga. Tak, nie musi nam się spowiadać żadnych danych osobowych i tak dalej, bo o to prosimy tylko osoby, które wygrają. Natomiast od razu mówię, że wszystkie osoby, które jeszcze raz powtórzę, wysyłają maile dziwne.
To tak? Znaczy nie ma imienia, adresów, tak, nie pozwalających na identyfikację nadawcy.
Tak, tak, dokładnie. I nie podpisują się w tym samym mailu. No to bardzo przepraszam, ale niestety nie bierzemy takich osób pod uwagę. No i uwaga, tutaj pierwszą wylosowaną osobą jest pan Krzysztof Sopoćko. Gratulujemy serdecznie. Drugą wylosowaną osobą jest pani Lucyna Leszkiewicz. Gratulujemy.
Mogę teraz ja wcisnąć Enter?
Tak, proszę cię bardzo. I trzecią wylosowaną osobą jest pani Monika Chlebowicz. Gratulujemy. No, nadal nie sprawdzamy, czy są prawidłowe, bo wszystkie odpowiedzi są prawidłowe. Co prawdziwe, patrzyłem na bieżąco, jak odpowiedzi spływały. Także te trzy osoby, pan Krzysztof, pani Lucyna i pani Monika, prosimy o przesłanie skanów dowodów osobistych. Tutaj będziemy, tu już dokodujemy kontroli, weryfikacji.
A propos tak interwencyjnie powiem, bo tak? Ja zawsze gdzieś szukam jakichś takich... możliwości jakby poprawienia swoich szans, to a propos tego, co ty przed chwilą powiedziałeś, to że ktoś wysyła maile z adresu, to oczywiście nie jest zarzut do nikogo,
nie, ale
z adresu nic nie mówiącego.
Ale jak się podpisze w środku, to jest wszystko w porządku.
Tak, tylko że właśnie bez podpisu to tak naprawdę jedna osoba może wysłać 20 maili.
Otóż to.
Prawda?
Tak, a osoby, które biorą udział w naszych konkursach,
natomiast
powinny się przyzwyczaić, że ja zawsze weryfikuję potem, tak, czy dana osoba jest prawdziwa, proszę o skan dowodu osobistego. Jeżeli jest, do tej pory wszystko zawsze było w porządku, zawsze wszystkie nagrody wysyłaliśmy, także nie było żadnego problemu. Także gratulujemy wygranym, pan Krzysztof, pani Lucyna, pani Monika. Prosimy o kontakt, skan dowodu osobistego i ja będę w kontakcie z Giełdą Papierów Wartościowych, którzy w najbliższych dniach wyślę do Państwa iPod. Dobrze, no i co? Na koniec żart noworoczny, tak? Jeszcze może życzenia noworoczne, bo to słyszymy się ostatni raz w tym roku.
To prawda.
Żeby inwestycji zyskownych było więcej niż inwestycji stratnych.
No, to przede wszystkim tak, żeby Państwo osiągali zyski, ale to już tak jakby wisienka na torciku.
Tak, na samym końcu.
Na samym końcu. Ale to może też tak niekiełdowo trochę, Michale. Może po prostu
pomyślności,
pogody ducha, jak najwięcej optymizmu. No jasne. I chyba konsekwencji. Mhm. Tak. Konsekwencji w swoich strategiach inwestycyjnych. Ja mam też takie życzenie, może bardzo, bardzo techniczne dla Państwa, ale życzę Państwu, żebyście Państwo z coraz większą z czasem łatwością potrafili ucinać swoje straty i zgodnie z tą zasadą, której ja hołduję od bardzo długiego czasu, którą powtarzam na lewo i prawo, że...
A robisz to?
Tak, ja wielokrotnie to podkreślałem, ja tego nie ukrywam, jeśli chodzi o moje inwestycje w akcje, ja mam gdzieś...
Bo to jest bardzo łatwo powiedzieć, a bardzo trudno zrobić, ale to życzę mi Państwu, żeby to się udawało zrobić.
Tak. I życzę Państwu, żebyście Państwo z uśmiechem na twarzy akceptowali to, że można zarabiać na giełdzie nawet w sytuacji, kiedy 1/5 inwestycji to jest inwestycja zyskowna.
Otóż to, tak jest. No, samych zysków. Dobrze. No i proszę Państwa, żart noworoczny na sam koniec. Tak jak mówiliśmy, dawno nie opowiadaliśmy żadnych dowcipów. Na samym początku nam się zdarzyło, no ale to powiemy teraz. To, Pawle, czytaj, to jest treść, fragment zawiadomienia.
Znaczy to nie, to jest fragment raportu bieżącego spółki
naszej ulubionej spółki FON.
Raport bieżący z 2 grudnia, numer 59/2009. W temacie jest napisane tak: zawiadomienie o przestępstwie pomówienia oraz fałszywego oskarżenia wraz z wnioskiem o delegalizację Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych.
Tak. No mówiąc w skrócie, FON chce nas zdelegalizować.
Znaczy, no. I to jest jeszcze rzekomo zainspirowane głosem kilkudziesięciu akcjonariuszy spółki.
No. Dobra. Tak, to mam nadzieję, że Państwu się żart podobał. Także...
Tym optymistycznym akcentem.
Tak. Znaczy, nie wiem, czy optymistycznym, ale tym żartobliwym akcentem.
Ja tutaj już jakby nie żartując, zupełnie na serio mówię, w momencie, kiedy ten raport się ukazał, jeszcze tuż przed świętami dzwoniliśmy do prokuratury, żadne zawiadomienie nie dotarło. My tak naprawdę oficjalnie zupełnie jeszcze nic nie wiemy, nie zostaliśmy o niczym powiadomieni. Przed świętami prokurator też jeszcze nie został niczym.
Może spółka FON chciała nam przed świętami oszczędzić. Teraz nam przysłała.
No może. Bo to jest jakby temat rzeka. Tak? Moglibyśmy tutaj rozwijać. Raport bieżący jest dość obszerny, dość interesujący.
No, kto by chciał się zapoznać, to
wszystko. Do każdego akapitu z osobna, ale to chyba oszczędzimy sobie czasu.
Tak. Mam nadzieję, że Państwu żart tak spodobał się tak samo jak nam.
No dość nietypowy, ale...
No cóż, do usłyszenia w przyszłym roku.
Słyszymy za się. Rok.
No nie, za rok to tak nie podoba mi się.
Za rok, tak się mówi, Michał.
Tak się mówi, tak? Ja tam wolę w przyszłym roku, bo będziemy za sekundkę obchodzić rocznicę naszego podcastu pod koniec stycznia.
50.
Nie, no pierwszą rocznicę, ale który to będzie podcast, to nie wiem, bo tam parę razy...
O takiej rocznicy.
Tak, rocznicę, że będziemy mieli rocznicę, który to będzie, tak, ukazywanie się podcastu.
Otwieramy szampana na antenie?
No nie, może postaramy się wyczarować jakąś kolejną super nagrodę w jakimś fajnym konkursie.
To ja załatwię szampana.
Ty załatwisz szampana. Dobra, dziękuję bardzo. To był 44. odcinek podcastu Echa Rynku. Nazywam się Michał Masłowski. Cię razem ze mną nagrywał
Paweł Wielkus. Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia za tydzień.